Radio Poznań.
Na zegarze jest 6 minut po godzinie 20. Dzisiaj jest piątek, pierwszy dzień listopada, Wszystkich Świętych. Program realizuje Ryszard Wojtowicz, przed mikrofonem Grzegorz Hałasik. Zapraszam Państwa na sportowe zaduszki.
W żółtych płomieniach liści brzoza dopala się ślicznie. Grudzień ucieka za grudnie, styczeń mi stuka za stycznie. Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają. Na łące stoją jak na scenie, czy też przeżyją, czy dotrwają.
I ja żegnałam nieraz kogo i powracałam już nie taka, choć na mej ręce śniła srogo obrączka srebrna jak u ptaka. I ja żegnałam nieraz kogo za chmurą, za górą, za drogą. I ja żegnałam nieraz kogo. I ja żegnałam nieraz.
Jeszcze gęsi kroczą ku mnie w ostatnim sennym kontredansie, jak tłuste księżne, które dumnie witały przewrót, kiedy stał się. Ognisko palą na polanie, w nim Liszka przez pomyłkę gorę.
A razem z Liszką, drogi panie, me serce biedne, ciężko chore. Lecz nie rozczulaj się nad serce, na cóż mi kwiat.
Żegnałem nieraz kogo i powracałem już nie tak, choć na mej ręce lśniła srogo. Obrączka, jaką noszą ptaki. I ty żegnałeś nieraz kogo, za chmurą, za górą, za drogą. I ty żegnałeś nieraz kogo, i ty żegnałeś nieraz.
To taki dzień, gdy odwiedzamy cmentarze i myślimy przede wszystkim o naszych bliskich, którzy odeszli, niektórzy dawno, niektórzy całkiem niedawno, niektórzy w minionym roku. I po raz pierwszy przy okazji Dnia Wszystkich Świętych odwiedzamy ich groby, zapalamy znicze, kładziemy świeże wieńce, nierzadko w jesiennych kolorach. Ale myślę, że warto też tego dnia pomyśleć o tych, którzy tworzyli życie sportowe w naszym regionie, tych, którzy odeszli w ciągu ostatnich 12 miesięcy. A przygotowując taką listę na potrzeby dzisiejszej audycji, zaskoczyło mnie trochę, chociaż tego się też spodziewałem, jakie nazwiska w tym roku widnieją na tej liście, że pożegnaliśmy właśnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy kilka naprawdę wybitnych postaci, które tworzyły sportowe życie naszego regionu, także związane osoby z największymi klubami, z Lechem, z Wartą Poznań, ale oczywiście nie tylko. Wojciech Łazarek, przecież to wybitny trener poznańskiego Lecha, także później selekcjoner reprezentacji Polski, ale chyba właśnie w Lechu Poznań odnosił największe sukcesy, gdy był jego trenerem w pierwszej połowie lat 80., kiedy to Lech zdobył 2 Mistrzostwa Polski, 2 Puchary Polski, w tym 1 dublet. Mirosław Jankowski to taka osoba trochę z cienia. To nie jest osoba z pierwszych stron gazet, to nie ta osoba, o której pisano w kontekście sportowych wyników, ale Mirosław Jankowski właśnie wtedy, w latach 80., był kierownikiem drużyny Lecha Poznań, właśnie wtedy, gdy Łazarek był szkoleniowcem kolejorza. No ale Mirosław Jankowski to także później pracownik, działacz Poznańskiego i Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. No i przede wszystkim wielki znawca historii Lecha, kolekcjoner pamiątek, przede wszystkim odznak sportowych i wielki gawędziarz. O historii Lecha, historii poznańskiego sportu z Mirosławem Jankowskim naprawdę znakomicie się rozmawiało. Wojciech Łazarek odszedł 13 grudnia ubiegłego roku. Mirosław Jankowski całkiem niedawno, 10 października tego roku. Kilka dni temu był jego pogrzeb na cmentarzu przy ulicy Nowina w Poznaniu. A jeszcze w zeszłym roku Józef Wybieralski odszedł 7 listopada. Były znakomity hokeista na trawie, olimpijczyk z 1972 roku, całe życie związany z Wartą Poznań, chyba najwybitniejsza postać klanu Wybieralskich, chociaż tu oczywiście zawsze możemy dyskutować. Były znakomity hokeista na trawie. Z pierwszym moim gościem właśnie o tych postaciach rozmawiałem, więc już za chwilę, za kilkadziesiąt sekund, rozmowa z pierwszym gościem naszej audycji. Gdyby Państwo chcieli coś od siebie dołożyć, mieli swoje wspomnienia, to numer telefonu do studia 618-654-654. Powtórzę, 618-654-654. Sportowe zaduszki na antenie Radia Poznań. Stałym gościem naszych audycji jest redaktor Andrzej Kuczyński, emerytowany już dzisiaj dziennikarz, nestor poznańskich dziennikarzy sportowych, ale przez lata korespondent katowickiego sportu, dziennikarz Głosu Wielkopolskiego. Dobry wieczór, Andrzeju, dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie i będziemy mogli wspólnie powspominać parę ważnych postaci z historii poznańskiego sportu.
Dobry wieczór.
Wojciech Łazarek, Mirosław Jankowski. Łączę te dwa nazwiska, bo wiemy, że Wojciech Łazarek to jeden z lepszych, jeżeli nie najlepszy trenerów historii Lecha Poznań, o tym to zawsze możemy dyskutować. Mirosław Jankowski odszedł niedawno, właściwie kilkanaście dni temu, a był kierownikiem drużyny Lecha Poznań w czasie, gdy Wojciech Łazarek kolejorza prowadził. Chyba zaczniemy od właśnie szkoleniowca.
Pierwsze trofeum takie liczące się zdobył we Wrocławiu.
W 82 roku.
Do dzisiaj pamiętam, że w hotelu Wrocław zabrakło napojów wyskokowych, przepraszam, ale tak to wyglądało i tak wyglądał powrót z Wrocławia.
Tak wyglądały fety w 80-tych latach.
Tak wyglądały fety, tak.
Wojciech Łazarek pojawił się w Poznaniu właśnie na początku lat 80. i on był tutaj oczekiwany z wielką nadzieją. Lech, zatrudniając Łazarka, nie zatrudnił trenera anonimowego, ale jednak takiego, który dopiero budował swoją trenerską karierę, swoje, dzisiaj byśmy powiedzieli, CV.
Tak, to się zgadza. To jest właściwa ocena Wojtka. Potrafił mieć taki kontakt z dziennikarzami, że cały czas koleżeństwo, ale były takie granice, gdzie po prostu jedna i druga strona się ceniły, szanowały. Na przykład nam od razu przypadł do gustu. Ja byłem z nim u niego w domu służbowym wtedy, w mieszkaniu, razem z Wieśkiem Uczakiem z Głosu Wielkopolskiego. Zasługa Wieśka głównie, który tam do niego drążył kanały. On nieraz lubił mnie zabrać z sobą, Wiesiek, bo on był dość nieśmiały w gruncie, że był dość nieśmiały.
Wiemy, jak dzisiaj wyglądają kontakty chociażby z trenerami. Właściwie ograniczają się do konferencji prasowych, tak, i umówionych ewentualnie wywiadów, tak, nad którymi czuwają biura prasowe klubów. Później jeszcze przepuszczają to przez swoje filtry medialne i tak dalej.
Inny świat.
Inny świat. A jak wtedy takie kontakty wyglądały? Czy też spotykaliście się na konferencjach prasowych, czy w nieformalnych jakichś okolicznościach? Jak to było?
Konferencje to było tak... Powoli stawało się to zwyczajem, ale nie od razu tak było. Było po prostu, jak było coś ważnego, się zbliżał ważny mecz, taki istotny dla układu tabeli, no to już coraz częściej konferencje się odbywały. Jeszcze można było przyjechać na trening, można było po treningu usiąść tam w salce, w sekcji na drugim piętrze i porozmawiać. Po prostu normalnie po ludzku porozmawiać, przy czym nie wszystko dotyczyło piłki nożnej. Jak Wójtek lubił mówić, pogaduchy. To były takie sympatyczne, przyjazne, przyjacielskie pogaduchy. No, nieraz tam potrafił obśmieszyć dziennikarzy, ale nigdy chyba się na niego nie obrażał. Mam niesamowicie poczucie humoru, to zawsze będę pamiętał.
No i to jego powiedzonka, smutnie jak pasztetowa w lipcu. Tak, gdy zobaczył bodajże chyba Jacka Bąka, tego pierwszego Jacka Bąka z kolczykiem w uchu na treningu. Dosłownie nie przytoczę tego cytatu, ale to jeszcze włóż sobie piórko w tyłek i do kabaretu.
Więc
to
było takiego, tak.
To były te słynne powiedzonka Wojciecha Łazarka. Wojciech Łazarek uchodził za trenera, który pokazał w Lechu Poznań na pewno swój nieprzeciętny warsztat trenerski, ale słynął właśnie z podejścia do piłkarzy, łączył te dwie cechy, tak. Bo to nie jest łatwe, do dzisiaj to widzimy. Bo są trenerzy warsztatowcy, ale mają problemy interpersonalne, są trenerzy brat łata, dobry wujek, ale przykrywa to, powiedzmy, jakieś niedobory warsztatowe, taktyczne. Łazarek w Lechu pokazał, że można to akurat łączyć.
On był ponad 5 lat trenerem, to jest w polskich warunkach jeden z najlepszych wyników. Wprawdzie mu tam wymawiają, że tylko w Lechu zrobił tak dobre wyniki, a
tak było.
No ale pardon, no, to każdy ma swój port, swoją ziemię obiecaną. Jak się żegnaliśmy, to było bardzo takie sentymentalne pożegnanie.
No 5 lat to się można zżyć z klubem, no, z miastem, z dziennikarzami.
No oczywiście, nikt go nie zwalniał. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że zdawali sobie sprawę, że jakaś tam epoka się kończy. Właściwie jak lecieliśmy do Liverpoolu na mecz pucharowy, no to jeszcze go tam próbowałem zagadywać, a on mówi, nie, to już jest, to wystarczy. W jednym miejscu po prostu, no nie da się dłużej. Ja bardzo was lubię, tam wszystko, cacy, no ale, no nie, no muszę coś zmienić.
Zawsze troszeczkę chyba w cieniu oczywiście pierwszego trenera był kierownik drużyny, Mirosław Jankowski. Można powiedzieć, człowiek od wszystkiego. On klubem nie zarządzał, ale jeśli chodzi o organizację życia pierwszej drużyny, to tak jak dzisiaj. Wszystko od niego chyba zależało. Nie wiem, na ile on też organizował na przykład wyprawy do Bilbao czy do Liverpoolu.
No ja myślę, że z Andrzejem Mrzoszkiem jeszcze tam, Andrzej Mrzoszek coś tam robił, ale Mirek był takim bratem łatą. Mieliśmy dobry kontakt w sumie, ale trzymał dziennikarzy na dystans, na wesoło. Nie wszyscy wiedzą, ale większość wie, że on po prostu miał początki swojej pracy zawodowej w kabarecie tej. On był w kabarecie tej. No, oczywiście nie był w jakiejś tam roli głównej czy jedynie pomocniczej, ale wiele z tego nastroju, który był w kabarecie tej, to przeniósł do klubu, do sekcji. to jego powiedzonka, do Biedronki przyszedł żuk. To było sławne.
Zresztą gawędziarz też, Mirek.
Tak, zgadza się. Zgadza się.
Później przez lata pracował też w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, który też wcześniej był Poznańskim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej. Do emerytury właściwie w tych strukturach piłkarskich funkcjonował. Ale musimy też jedną rzecz powiedzieć, to też znawca historii Lecha, historii klubu, kolekcjoner pamiątek. Odznak chyba przede wszystkim, jeśli dobrze pamiętam. Wiem, że też ci, którzy pracowali nad książkami o historii Lecha, czy Jarosław Owsiański, czy inni publicyści, czy Maciek Henszel teraz, to chętnie właśnie do Mirka Jankowskiego odzywali się i pytali go o różne kwestie i też z tego powodu będzie nam na pewno go brakowało. Hokej na trawie. W ostatnim roku, bo to jeszcze był listopad ubiegłego roku, pożegnaliśmy Józefa Wybieralskiego, najstarszego z klanu Wybieralskich, bo jeszcze jest Jerzy Wybieralski, pracuje cały czas w Grunwaldzie, najmłodszy z braci Andrzej Wybieralski.
To była cała dzielnica tamta półwiejska i do dzisiaj przypominają, że nie ma w Poznaniu ulicy, gdzie byłoby tylu olimpijczyków.
Jak półwiejska.
Półwiejska Kwiatowa. Dla mnie boisko przy maratońskiej olimpijskiej było świętym miejscem. To było najlepsze boisko z trawą naturalną w Polsce. To była taka śmieszna historia. To zawsze trzeba przypomnieć, mówiąc o Jóźwie, bo oni mówili na niego Józwa z drużynie, że on mówił szybko i mało wyraźnie. Po prostu nawet powiedzmy uczciwie, niewyraźnie. I pojawił się u jego boku, młodszy o parę lat, też olimpijczyk, też bardzo dobry zawodnik, Staszek Kazmierczak, Stanisław Kazmierczak. I on, nikt mu tego nie zlecał, nikt mu tego nie sugerował. On stał się tłumaczem Józwy. To wyglądało tak. Nie idzie na mecz, co się rzadko zdarzało, bo tam wygrywali wysoko i były sezony, był jeden, dwa sezony, że nie przegrali meczu.
Koniec lat 60. i właściwie większość lat 70. to Warta była potęgą hokejową.
Tak.
I to czasy wtedy właśnie Józefa. No jak było z tym tłumaczeniem?
Jak weszli do szatni, to Józef tam nikt nic nie zrozumiał. To teraz, Wiara, słuchajcie. Józef powiedział to. To się zdarzyło raz, drugi raz, trzeci raz. To Józef machnął ręką, widział, że są efekty i Stachun był jego tłumaczem.
Józef olimpijczyk z 72 roku i jego synowie też hokeiści na trawie. Zresztą do niedawna bardzo długo grali. Też olimpijczycy. To pokazuje, jaka była ta rodzinna tradycja na półwiejskiej.
Jeszcze nawet żonę zmusił, która była z piłką ręczną związana, żeby była kierownicą wielu kadr reprezentacji kobiet. Chciałem o dwóch takich historykach powiedzieć. Józef Wybieralski był pierwszym polskim hokeistą na trawie, który zagrał na płycie ze Sztucznej Murawy. To było w 75 roku, 1975
już
roku.
Wiem, do reprezentacji Europy chyba został powołany.
Reprezentacji Europy, miejscowość Ville de Créteil pod Paryżem. Józef zagrał cały mecz, a druga historia, w 81 roku, 1981, po raz pierwszy pucharowe rozgrywki europejskie zostały podzielone na dwie grupy. Dwie ligi, jak mówiliśmy. Druga liga grała w Rzymie. I on tam zagrał mecz z mistrzem Włoch. Wynik był 4 lub 5-0. Cztery bramki na pewno strzelił Józwa. Po 50 minutach opuszczał boisko. No już nie było co zbierać. Ta włoska publika, która zawsze miała taki kompleks polski, bo przegrywali nami większość spotkań, szczególnie w męskim hokeju. Była bardzo długa owacja nastojąca. Oczywiście Józef nie wiedział, gdzie się ma podziać ze sobą, ale to było bardzo fajne. To było naprawdę takie ciepłe pożegnanie. No nie mógł się spodziewać, akurat, że w Rzymie będzie kończył, jakby nie było w Rzymie, nie?
Takim mocnym akcentem.
No właśnie.
Józef Wybieralski, były hokeista na trawie poznańskiej Warty, Mirosław Jankowski, kierownik drużyny Lecha Poznań, klubowy działacz, także później działacz Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Wojciech Łazarek, wybitny trener poznańskiego Lecha. Te osoby wspominaliśmy z redaktorem Andrzejem Kuczyńskim. Dziękuję, Andrzeju, za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, 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 tip.
29 minut po godzinie 20 na antenie Radia Poznań, sportowe zaduszki. Sport to oczywiście sportowcy, oczywiście trenerzy, ale też działacze. Niekoniecznie to są postacie znane wszystkim kibicom, ale też ważne, żeby to sportowe życie funkcjonowało. Takie osoby też pożegnaliśmy w ostatnich miesiącach. Warto tutaj wspomnieć nazwisko Wojciecha Tadeuszaka. To prezes klubu wioślarskiego Tryton Poznań. Klub może niewielki, ale właśnie Wojciech Tadeuszak dbał o to, żeby ten klub funkcjonował. Nawet już przestał w pewnym momencie być prezesem, ale musiał wrócić, żeby ten klub ratować. A warto wspomnieć, że właśnie gdy Wojciech Tadeuszak był prezesem klubu wioślarskiego Tryton Poznań, to największe sukcesy odnosiła Julia Michalska, później Julia Michalska-Płotkowiak. To właśnie w Poznaniu wywalczyła Mistrzostwo Świata w wioślarstwie, później także brązowy medal olimpijski na Igrzyskach w Londynie w 2012 roku. Janusz Rzeźnik, bardzo ciekawa postać z Puszczykowa, twórca ośrodka tenisowego Engie. Dlaczego Engie? Bo właśnie tam trenowała i mieszkała na stałe, mieszka na stałe, choć teraz już zakończyła karierę, Angelika Kerber, czyli tenisistka niemiecka, ale Polka z pochodzenia, oboje rodzice to przecież Polacy. I na stałe właśnie mieszkała w Puszczykowie, skąd jej rodzina pochodzi, gdzie cały czas mieszkał Janusz Rzeźnik. I to właśnie dla niej ośrodek tenisowy zbudował Janusz Rzeźnik. I on właśnie dbał o to, żeby te związki Angeliki Kerber, mimo że reprezentowała Niemcy, były związane także z Wielkopolską, z Puszczykowem. Lech Pauliński, no ostatnio nam właściwie jawi się jako działacz, wcześniej trener zapasów i sumo. Można powiedzieć, że to twórca sumo w Polsce. On sprowadził 30 lat temu sumo do Polski, do Krotoszyna. Klub sportowy Ceramik Krotoszyn. Właśnie z tym klubem kojarzymy Lecha Paulińskiego. Ale zanim został trenerem, zanim został działaczem, Lech Pauliński, który odszedł w tym roku w wieku 84 lat, no to był też zawodnikiem właśnie krotoszyńskiego klubu. Adam Grabowski, to bardzo smutne, zaledwie 54-letni trener siatkarski. Poznaliśmy go, gdy ćwierć wieku temu był asystentem Jerzego Matlaka w Nafcie Piła. Nafta Piła pod koniec lat 90. i na początku lat 2000. to była przecież potęga polskiej siatkówki, 4 z rzędu Mistrzostwa Polski, 4. miejsce w Europie, w Pucharze Europy. Trenerem był Jerzy Matlak, ale właśnie, a jego asystentem był Adam Grabowski. Pracował później również samodzielnie z klubami z Bydgoszczy, z Mielca, z Radomia, a także z Łodzi, ale gdy Jerzy Matlak został trenerem reprezentacji Polski, to w latach 2009-2011 Adam Grabowski także był jego asystentem, a ta drużyna prowadzona przez Adama Grabowskiego i Jerzego Matlaka zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy. Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy Adama Grabowskiego. W zeszłym roku, w listopadzie 2023 roku, czyli już po ubiegłorocznym Dniu Wszystkich Świętych, odeszła Teresa Zarzeczeńska-Różańska. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w pływaniu. Niedoszła olimpijka, wycofana z olimpijskiej kadry na ostatniej prostej, z czym nie mogła się pogodzić do końca życia. Ale Teresę Zarzeczeńską zapamiętaliśmy przede wszystkim jako pogromczynię kanału La Manche z sierpnia 1975 roku. Właśnie w sierpniu 1975 roku będzie w przyszłym roku okrągła rocznica. Teresa Zarzeczeńska jako pierwsza Polka, czwarta kobieta w historii przepłynęła wpław kanał La Manche. O wspomnienie Teresy Zarzeczeńskiej-Różańskiej poprosiłem córkę pani Teresy, Blankę Zarzeczeńską-Janasik.
Pamiętam, że sport towarzyszył zawsze nam w rodzinie. Bardziej aktywność ruchowa niż tak naprawdę typowy sport, który polegał na rywalizacji. Przez pierwsze lata życia to po prostu była zabawa. Mama zabierała nas na basen. Jak mieliśmy 10 miesięcy, przynajmniej ja miałam 10 miesięcy, brat pewnie był troszkę starszy. No nie byłam skazana na to pływanie, aczkolwiek byłam tym w pewnym sensie zarażana, bo się obserwowało mamę. Mama cały czas startowała czynnie, jak już troszeczkę więksi się zrobiliśmy. Wróciła do sportu, prowadziła żeńskie sztafety pływaniu długodystansowym, co tak naprawdę też się podglądało, w jaki sposób się uczestniczyło w treningach, natomiast byłam mniejsza, młodsza i nie byłam w nich wystawiana. W okresie podstawówki, no to wtedy startowałam, wiadomo, na takich zawodach, na zasadzie takiej zabawy, czy to zawody mikołajkowe gdzieś w Poznaniu, czy jakaś okoliczna miejscowość. Mama została na przykład zaproszona, żeby przedstawić swoją historię kanału La Manche i przy okazji tego była jakaś impreza sportowa. Natomiast jakiś rok 95, gdzie tak najbardziej pamiętam z mamą, gdzie tak zaczęła mnie, powiedzmy, wkręcać w pływanie długodystansowe. To były zawody w Lednogórze, które tak naprawdę mama do późnego wieku uczestniczyła w nich, startowała regularnie na tych zawodach i wystartowałyśmy tam na 350 metrów. To był taki wyścig na zasadzie rodzinnym, że płynęło dziecko po prostu z rodzicem i dopiero czas został zatrzymany, gdy wyszło się na brzeg. I pamiętam, płynęłam z mamą, mogłam ostatni raz w tej kategorii wiekowej wystartować i wyszłam na brzeg i rozglądam się, gdzie mama, mam nadzieję, że daleko nie została, co jest po prostu troszkę banalne, bo była przecież znakomitym pływakiem. A mama za chwilę wyszła, wyszłyśmy za rękę, ukończyłyśmy, zdobyłyśmy pierwsze miejsce i to jest bardzo miłe wspomnienie. I faktycznie to było takim pierwszym chyba bodźcem, gdzie mama postanowiła troszkę bardziej mnie wdrożyć w taki bardziej regularny trening.
Mama cały czas prowadziła różne pływackie sztafety. Organizatorem tego był ojciec, redaktor Teofil Różański. Zresztą też pomysłodawca, czy też organizator wyprawy przez kanał La Manche.
To była działalność głównie rodziców, gdzie przy okazji swojej działalności i dalszego się realizowania jako ludzie, którzy mimo wszystko już mają dzieci, stworzyli rodzinę, w jakimś sensie się już porealizowali zawodowo, bo tata wcześniej i żeglarsko, ja zanim się znał oczywiście z moją mamą. Moja mama oczywiście też się pospełniała jako świetna pływaczka basenowa. Potem spotkali się na tym kanale La Manche, to ich połączyło. Potem pojawił się ten ślub, tak? Pojawiły się dzieci, rodzina i dosyć szybko po prostu wrócili na swoje tory zawodowe, swoje pasje, nie pomijając nas. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo fajne i to zawsze obserwowałam u rodziców i po prostu mnie też motywowało do swojego działania, że oni mimo, że mają dzieci, nie zapominają o sobie. I faktycznie Wielkopolski Klub Bałtycki to była głównie działalność o Powstaniu Wielkopolskim, co tata się bardzo interesował. Maryniści, marynarze w Powstaniu Wielkopolskim to były takie główne tematy, którymi tata się lubił zajmować. Odnawianie historii, przywracanie tablic pamiątkowych. No i w tym też był drugi dział, właśnie to pływanie długodystansowe, głównie żeńskie, gdzie mama przygotowywała te sztafety, gdzie to ogólnie był ich wspólny pomysł, po prostu kanał La Manche stworzył coś takiego, my tam wracamy, tylko w innej formie. Nie mogliśmy ponownie przepłynąć, bo mama oczywiście próbowała ponownie startować na kanale, próba niestety się nie udała, ale mimo wszystko ten kanał La Manche zrodził taki apetyt, żeby jeszcze tam wrócić, bo te diabelskie wody po prostu, nie wiem, wołały, poskromcie nas, tylko w innej formie. I tak się zrodziły pewnie pomysły właśnie na te damskie sztafety, gdzie jeszcze byłam za mała, żeby w nich pływać, natomiast zawsze towarzyszyłam w formie maskotki.
Przepłynięcie kanału La Manche jako pierwsza Polka, czwarta kobieta w historii, to był rok 1975, a jeszcze całe lata 90., jeszcze początek lat 2000, coś się działo już w innej formie, tej sztafetowej.
Cała organizacja to tak naprawdę mój tata, redaktor Teofil Różański się tym zajmował i tak naprawdę nakierunkowywał moją mamę. Moja mama się zajmowała tymi aspektami treningowymi, wyszukiwaniem odpowiednich dziewczyn do tego, bo to też, jeżeli tworzymy sztafetę, to trzeba znaleźć odpowiednie osoby, które nie zawalą sztafety, które przyjmują na swoje barki odpowiedzialność, więc tak naprawdę tą odpowiedzialną stronę, żeby sprawdzić dziewczyny na basenie, to zajmowała się moja mama. A dzięki temu, że tata się organizacyjnie zajmował wyjazdem, przygotowaniem, zabezpieczeniem, zdobyciem funduszy na tym, to mogła się po prostu dopasować do tego, żeby te osoby były odpowiednie, żeby te treningi były odpowiednie i żeby po prostu powstał team, który się nie rozpadnie już na środku kanału La Manche.
Jeszcze też inne dyscypliny mamy interesowały, nie tylko pływanie.
Trzeba zaznaczyć i nie wstydź się przyznać, że mama jak miała 10 lat, no to się topiła na pewnym basenie poznańskim i to wywołało w niej bodziec, ja chcę pływać jak ryby, chcę się nauczyć pływać. Natomiast no, nie było też za dużo możliwości. Dopiero wprowadzili pływanie w szkole podstawowej, ale równolegle właśnie uprawiała łucznictwo, w które wkręciła ją koleżanka. Też zdobywała tam jakieś miejsca w wysokorankingowych mistrzostwach. Próbowała właśnie lekkoatletyki, studiując na Politechnice Poznańskiej, bieg na 500 metrów i też zdobyła dosyć wysoką pozycję, mimo że nie miała w ogóle doświadczenia w tym. Była płetwonurkiem, startowała ze względu na to, żeby mieć załatwioną w ogóle próbę pokonania kanału La Manche przez redaktora Teofila Różańskiego, musiała przystąpić do klubu Delfin Lok i startować jako ich reprezentant i właśnie dlatego płetwonurkowanie. Mama też startowała w zawodach w ratownictwie wodnym, była w kadrze narodowej z ratownictwa wodnego, więc tak naprawdę była wszechstronnie utalentowana.
Sportowiec, multidyscyplinarny, chociaż przede wszystkim pływaczka i pedagog, nauczyciel.
Tak, mama była nauczycielem, uczyła matematyki, uczyła wychowania fizycznego w szkolnictwie specjalnym, bardzo lubiła pracować z młodzieżą, a młodzież specjalna jest dużym wyzwaniem, specyficznym, wymaga dużej cierpliwości, większej niż do zwykłej młodzieży. Natomiast się bardzo spełniała przy tablicy, kreda, też bardzo lubiłam ją podpatrywać w pracy, gdy czasem w domu trzeba było poprawiać czy kartkówki, czy jakieś uzupełnienia dzienników. I też się udawało chwilami bawić, żeby robić to, co mama, więc tak naprawdę tak jak się podpatrywało tatę w pracy dziennikarskiej, pisaniu na maszynie, tak się podpatrywało mamę w jej pracy czy nauczycielskiej i próbowało się wszystko małpować, jak to robią dzieci. Road tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for.
for the sun, just a mirror for the sun, just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for, these smiling eyes are just a mirror for, your smiling eyes are just a mirror for.
Wracamy w naszej audycji do wspomnień piłkarskich i kolejne bardzo znaczące nazwisko w historii poznańskiego futbolu i oczywiście Lecha Poznań, choć to jest postać, którą wspominają wielu, przede wszystkim w największych klubach piłkarskich, w Legii, w Wiśle, w Widzewie, ale także w Zagłębiu Lubin, w Górniku Łęczna, to także były trener reprezentacji Polski. Chyba już Państwo wiedzą, o kim mówię. To Franciszek Smuda, trener Lecha Poznań od 2006 do 2009 roku, czyli wtedy, kiedy Lech Poznań został połączony z Amiką Wronki. Właśnie był pierwszym trenerem, który po fuzji Lecha z Amiką prowadził kolejorza. Postać niezwykle barwna co do oceny wyników osiąganych przez Franciszka Smudę. Zawsze można się spierać. Właściwie jedyne trofeum, jakie Lech w ciągu tych 3 lat zdobył, to był Puchar Polski, a był bardzo blisko zdobycia Mistrzostwa Polski, ale jeżeli chodzi o Franciszka Smudę, to pamiętamy przede wszystkim mnóstwo emocjonujących, dramatycznych meczów w wykonaniu piłkarzy kolejorza. Bardzo bliski kontakt z Franciszkiem Smudą miał ówczesny dziennikarz Przeglądu Sportowego Maciej Henszel, który dzisiaj jest rzecznikiem prasowym Lecha Poznań, ale właśnie szczyt takiej pracy Macieja w Przeglądzie Sportowym to były te czasy, gdy Franciszek Smuda prowadził kolejorza. Zatem o wspomnienie o Francu poprosiłem Macieja Henszela.
Używam takiego określenia w przypadku trenera Smudy na turszczyk i to jest chyba najlepsze określenie, bo to był człowiek, który no jakby nigdy nie ukrywał swoich emocji. Po prostu to, co mu się działo w głowie, to było od razu na języku. Nie był człowiekiem, który gdzieś tam ukrywał coś głęboko i nie dzielił się tym z ludźmi. Codzienna współpraca i naprawdę bardzo fajna współpraca. Myślę, że zaprzyjaźniliśmy się przez te 3 lata, które spędził trener Smuda przy Bułgarskiej. Godziny spędzone na dyskusjach o piłce, z tymi wszystkimi anegdotami, że jak trener Smuda dostał laptopa, to miał idealną podstawkę pod kawę, bo tak żartowali z niego i piłkarze, i wszyscy dookoła, że ten laptop mu służył bardziej jako właśnie podstawka pod napój, który na przykład wykonuje. Zdarzało się rozmawiać i tu jest właśnie ta taka wychodzi natura trenera, który jakby no, zupełnie w naturalny sposób się cały czas zachowywał, gdzie w tym swoim pomieszczeniu pod 4. trybuną miał taki pokój pewnie 2,5 na 2,5 metra bez okien i obok wejścia od razu do łazienki, i potrafił podczas rozmowy z dziennikarzem, na przykład ze mną po jakimś treningu, pójść i na przykład wziąć w tym czasie prysznic albo ogolić się. I z łazienki odpowiadał na pytania, sobie dalej dyskutowaliśmy, a on tam wykonywał toaletę w łazience, więc rzeczywiście no, ciekawa, nietuzinkowa postać, trafił na takie niesamowite czasy w Lechu Poznań, bo przecież ten boom na Lecha zrobił się ogromny. Od początku XXI wieku właściwie był ten boom i on tylko narastał, aż w końcu, kiedy holding Amika zainwestował w Lecha Poznań, no to szaleństwo było. Zawsze śmiał się trener Smuda, że tworzy tutaj składaka, tak, czyli rower składak mu się tutaj trafił przy Bułgarskiej, bo otworzył zespół z piłkarzy Lecha Poznań i z piłkarzy Amiki Wronki. No i ten pierwszy sezon pewnie nie był jakiś tam bardzo udany, bo zespół nie powalczył o te najwyższe miejsca, no ale w drugim sezonie zakwalifikował się do europejskich pucharów, no i wtedy już nastąpił ten boom związany z występami w europejskich pucharach, ale jednak gdzieś jest ta łyżka dziegciu w beczce miodu polegająca na tym, że Lech nie przypieczętował tego mistrzostwa wiosną 2009, że coś tam jednak się rozlazło w tej drużynie, że 6 remisów bodajże wiosną przy Bułgarskiej, co się nie zdarzało, Lech pokonywał wszystkich u siebie, a tu 6 remisów z rzędu spowodowało, że trzeba było to Mistrzostwo Polski oddać. Wywalczyła je ostatecznie Wisła Kraków i dopiero rok później Jacek Zieliński zdobył z Lechem mistrzostwo, więc to jest na pewno coś takie trudne do wytłumaczenia, bo wydawało się, że Lech jest zdecydowanym faworytem do mistrzostwa, patrząc na sytuację w tabeli, a jednak tego mistrzostwa nie zdobył. No i na pocieszenie pozostał ten Puchar Polski, ostatni Puchar Polski do dzisiaj przecież, więc to też wspominamy. 5. Puchar Polski zdobyty w Chorzowie przeciwko Ruchowi na Stadionie Śląskim, zwycięstwo, gol Sławka Peszkin, ale też kibice dali wtedy wyraz od razu po meczu, 10 tysięcy ich pojechało do do Chorzowa. No i dali wyraz, najpierw się chwilę pocieszyli z Pucharu Polski, a potem wyraźnie krzyknęli: chcemy mistrzostwa, kolejarz, chcemy mistrzostwa, więc pokazali, co jest dla nich najważniejsze. No ale niestety tego mistrzostwa trenerowi Smudzie zdobyć się nie udało.
To, co chyba najbardziej wspominamy, to emocjonujące mecze. Zawsze przytaczam pana Piotra, który niedaleko mnie na Górczynie prowadzi taki bistro i on mówi do mnie: wie pan co, ten Lech raz gra lepiej, raz gorzej. Raz ma lepszych trenerów, raz gorszych, ale takich meczów jak za Franka Smudy to my już nie gramy.
Przecież jest to określenie słynne właściciela Lecha Poznań, Jacka Rutkowskiego, reżyser teatru dramatycznego. Od początku właściwie, kiedy przyszedł trener Smuda w tym 2006 roku, to mieliśmy tutaj te boje nieprawdopodobne. Graliśmy z Krakowią przecież i wspominaliśmy mecz z 2006 roku z jesieni, ten, w którym Lech przegrywał 0-3, żeby w ostatnim kwadransie wyrównać na 3-3, a Zbigniew Zakrzewski w doliczonym czasie strzela gola na 4-3 dla Lecha i arbiter tego gola nie uznaje i Krakowia idzie z kontratakiem, wygrywa 4-3. Spalony, taki mocno kontrowersyjny, właściwie powtórki przesądzały, że tego spalonego nie było przy tym golu na 4-3 dla Lecha. No i ta dusza na Turszczyka trenera wyszła po tym meczu, bo wtedy wypowiedział te słynne słowa na konferencji pomeczowej, że tego sędziego to powinno się od razu wieźć do Wrocławia, bo wiadomo, że wtedy afera korupcyjna w polskiej piłce trwała w najlepsze, więc właśnie od razu sobie pozwolił na takie słowa trener Smuda. No ale od początku, przecież pierwszy mecz ligowy 0-2 z Wisłą Płock i zwycięstwo ostatecznie rzutem na taśmę 3-2, jakieś remisy 3-3 z Wisłą Kraków. No mnóstwo było tych meczów już od początku, takich, które były dramatyczne. Wyjazd do Kielc, gdzie Lech przegrywał 0-2, wyrównał na 2-2. Naprawdę ogromne emocje, no jakby najbardziej zapamiętane przez te wydarzenia z meczu z Austrią w jednej z dwóch meczów z Austrią w jeden, gdzie Lech strzela gola w 121 minucie, ale przecież sami obliczaliśmy, że 5 razy bodajże awans przechodził z rąk do rąk w meczu rewanżowym przy Bułgarskiej. Co gol padał, to inny zespół był w kolejnej rundzie w tej fazie grupowej, więc to pokazuje niesamowite emocje. Zresztą ta radość po meczu z Austrią Wiedeń to utkwiła wszystkim w pamięci do dzisiaj. To małe pomieszczenie, które wspominałem u trenera Smudy, w którym pewnie ze 30 osób było i te niosące się do środka nocy piosenki Auf Wiedersehen, Austria, Austria, Auf Wiedersehen. Zresztą z trenerem w późniejszych latach też mieliśmy regularny kontakt, rozmawialiśmy, przecież był selekcjonerem reprezentacji Polski, potem jeszcze prowadził kluby, jeszcze przyjeżdżał na Bułgarską, przecież chociażby z Górnikiem Łęczna w 2016 roku.
Walczył o spadek.
Dokładnie, gdzie tak, znowu jego powiedzenie, tak, walka o spadek padło i z Przemkiem Pitrym, który przecież w barwach Lecha Poznań występował jako napastnik, tutaj na stoperze przy Bułgarskiej Przemek Pitry wyciągnął bezbramkowy remis dla Górnika Łęczna. No to też ciekawe pomysły, różne taktyczne trenera, aczkolwiek trener był, wiadomo, że takim srogim konserwatystą, jeżeli chodzi o skład wyjściowy. Jak się nic strasznego nie działo z którymś piłkarzem z jedenastki, to wychodził taką jedenastką jak w poprzednim meczu. Miał tą żelazną jedenastkę i piłkarze właściwie od poniedziałkowego treningu wiedzieli, jaka jest jedenastka, bo ustawiał, zawsze była gierka na treningu i wiadomo było, jaka jest jedenastka, którzy piłkarze są rezerwowi, więc tak, jak dostawał piłkarz znacznik na treningu, to wiedział, że gra w podstawowym składzie.
Jednej cechy nie można odmówić Franciszkowi Smudzie. Nosa to miał.
No tak, zdecydowanie. On wiedział, jakie zmiany dokonać w trakcie meczu, jakich piłkarzy wystawić, żeby osiągnąć ostatecznie sukces, nawet właśnie rzutem na taśmę w tych wspomnianych dramatycznych meczach.
No, kto się nadaje, kto się nie nadaje.
No właśnie. I przede wszystkim nos do piłkarzy przy transferach. To słynne jego schodowe, tak, gdzie wypalił na konferencji prasowej, jak został zadany jakiegoś piłkarza, który przyjechał na testy, to powiedział, no on po schodach dobrze chodzi, czyli powinno być okej. Okay. Cały czas się kręcimy wokół tego słowa, taki naturszczyk, człowiek absolutnie, który nie ściemniał, nie lawirował, nie owijał w bawełnę, tylko powalił prosto z mostu i ja cenię takich ludzi. No, dziś brakuje takich osób, które są właśnie tak szczere do bólu. Thank you.
sportowych zaduszkach co roku na rozmowę umawiam się z Maciejem Markiewiczem, znawcą historii Lecha Poznań. Co roku wiele postaci związanych z kolejorzem żegnamy. Dzisiaj powspominamy dwie osoby, które kojarzą się z Lechem Poznań lat 60. Czesława Szczepankiewicza i Henryka Wróbla. Czesław Szczepankiewicz odszedł w wieku 81 lat 20 listopada ubiegłego roku.
Wychowanek Poznani, ale powiem tak, w momencie, kiedy żegnaliśmy Czesława, brat Czesia, Wojtek, który był wieloletnim kierownikiem drużyny i sekcji piłki nożnej poznańskiej Olimpii, podszedł do mnie i mówi: Macieju, wszystkich rzeczy nie wiecie. Czesiu w znaczący sposób zaskarbił sobie sympatię piłkarską poprzez to, że kapitalnie grał w meczach dzikich drużyn. I mimo, że był już w okresie młodzieńczego wieku, czyli takiego juniorskiego, jeszcze te rozgrywki prowadził. Był reprezentantem ulicy Krzywej. Tak, drużyna Krzywa wygrała turniej. Akcje, że tak powiem, Czesława poszły bardzo wysoko. Trafił po raz drugi do Lecha Poznań, bowiem za pierwszym podejściem ówczesny trener powiedział: masz za słabe warunki fizyczne, nie nadajesz się. Kiedy przyszedł, już był praktycznie może niedojrzałym piłkarzem, ale kandydatem na piłkarza. I od razu zaskarbił sobie sympatię samych zawodników, czyli szatni, oraz kibiców. Marzeniem Czesława było, żeby zagrać razem z Teodorem Aniołą. Rozminęli się, nie doszło do tego. Ale niedawno wspominaliśmy żyjącego w Niemczech Lucjana Gojnego, z którym to zawarł, że tak powiem, przyjacielski, koleżeński pakt. I bardzo często trenowali nawet w parze, będąc zawodnikami tamtego okresu czasu, kiedy to trenerem był pan Mieczysław Tarka, potem Edmund Białas, pan Zygfryd Słoma. Czesław Szczepankiewicz grał w pierwszym Lechu, był piłkarzem pierwszego wyboru. Grał przez 2,5 sezonu przed odbyciem służby wojskowej. No i potem była taka sytuacja, która, no bym powiedział, stała się troszeczkę niewdzięczna dla samych kibiców Lecha Poznań, bo wszyscy oczekiwali, że po służbie wojskowej wróci do poznańskiego Lecha. Wybrał krakowski kierunek, w Krakowie przede wszystkim, w Kutniku Nowa Huta, zabłysnął swoimi nieprzeciętnymi umiejętnościami. Był bardzo oczekiwany jednak w Poznaniu. Tutaj w sumie rozegrał pełne 4 sezony, zdobywając sympatię kibiców, choćby z tego względu, że po pierwsze był bardzo szybki, był bardzo koleżeński, tak na boisku, ale także i poza boiskiem. Niewielu ludzi wie, i Czesio oprócz piłki nożnej był zafascynowany muzyką. Prywatnie znakomicie sobie radził na klawiaturze, bardzo lubił muzykę w ogóle organową. A mogę też tyle powiedzieć, że praktycznie Grzegorzu od 75 roku, kiedy zakończył karierę seniorską, był uczestnikiem wielu pojedynków oldboyskich. Przypominam sobie wyjazd do Niemiec, kiedy drużyna składająca się z młodszych zawodników oldboyów, wśród nich Mirek Okoński, moja skromna osoba, byliśmy w Niemczech i nazajutrz po pierwszym dniu rozegranego turnieju odbył się taki festjubel, nazwijmy, ale głównym punktem programu był występ zespołu orkiestry. Dyrygentem był Jan Krund, niemiecki dyrygent. Była to orkiestra rozrywkowa. Nie zapomnę tego widoku. Wchodzi orkiestra, patrzy na Czesława, oczy jemu się błyszczą, przypuszczam, patrząc w moje, pewnie było tak samo. I tylko wsłuchując się w to, jakie są grane utwory, dopowiadaliśmy sobie lub uzgadnialiśmy. A to jest James Brown, a to jest Rod Stewart, o, to jest orkiestra Jamesa Lasta. To jest i kolejna, inna, następna. Fascynował się muzyką i jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Kontaktowaliśmy się praktycznie w rytmie przynajmniej raz w miesiącu, nie mówiąc już o pełnym sezonie, kiedy pojawiał się jako jeden z tych ze złotej dziewięćdziesiątki na meczach seniorskiego pierwszego Lecha. Smutna informacja do nas dotarła w ubiegłym roku, w listopadzie. Był moment, kiedy mieliśmy się spotkać na koncercie. Do żony mówię, zadzwonię do Czesia, ale że była niedziela, mówię, przyłożę na poniedziałek. No i otrzymaliśmy przykrą informację. Asia, córka Czesława, poinformowała nas o smutnym zdarzeniu, które odnosiło się do odejścia Czesława.
Henryk Wróbel, w wieku 89 lat, zmarł 14 sierpnia tego roku. Również piłkarz z lat 60., ale tutaj pewnie o tym też powiesz. Najpierw piłkarz, którego wspomina wielu kibiców, ale później też bardzo dobry trener grup młodzieżowych.
Znakomity kolega, prawdziwy kolega. Do niedawna drugi z najstarszych żyjących Lechitów. Najstarszym cały czas jest Henryk Pietrzak i oby jak najdłużej żył. Heniu Wróbel rozpoczynał przygodę sportową w, można powiedzieć, Warcie, w klubie HCP. Potem był taki krótki epizod w Drukarzu Poznańskim, by przyjść pod skrzydła pana Franciszka Brudki i kolejnych następnych trenerów do Lecha Poznań. Był zawodnikiem od specjalnych poruczeń, jak to się mówi. Znakomicie krył, znakomicie zagęszczał strefę obronną, jednocześnie jednocześnie był znany z twardości, nieustępliwości i budowania ciekawych akcji. Był łącznikiem, o tak to można powiedzieć. Trener, no tak, ale najpierw wymieńmy jego 16 sezonów dla Lecha, z Lechem i tylko dla Lecha. I jego przyjacielskość i koleżeńskość z panem Zygfrydem Słomą, który był szefem Rady Trenerów. W skład tej Rady Trenerów wchodzili Florian Wojciechowski, Tadeusz Polka, Mieczysław Kudziak, Edmund Białas, Mieczysław Tarka. I kończąc karierę w sezonie 68-69, kiedy Lech był na trzecioligowym poziomie, kończąc karierę miał zostać jednym z członków Rady Trenerów. Przyszła propozycja z Czarnkowa. Tam wspólnie z Janem Kaczmarkiem, filarem zespołu Lecha Poznań, Edwardem Kuczko trafili do Czarnkowa, wprowadzając Czarnków do trzeciej ligi. Następnie była Piła i tam też kilka epizodów odnoszących się do piłkarzy jego potopiecznych. Olka Bilewicza, Janka Słowika, Tadzia Fejfera, a potem ten 95 rok, kiedy drużyna młodzieżowa Lecha Poznań, juniorska drużyna pod wodzą nikogo innego jak Henryka, zdobyła złoty medal tytułu Mistrzów Polski. Prywatnie wspaniały kolega. Każdego tygodnia przynajmniej raz świadkami są Mariola, córka pana Henia, czy Waldek, syn. Kontaktowaliśmy się. Każda nasza rozmowa była pełna emocji. Dowiedziałem się, że trafił jako zawodnik Lecha Poznań, idąc na służbę wojskową do Warszawy. A ówczesny trener Walczak mówi: słuchaj, u mnie masz miejsce niepewne, a jakbyś poszedł do Bydgoszczy, a że Bydgoszcz, jak Heniu mówił, była bliżej Poznania, pasowało mu to bardziej, ponieważ wtedy poznał Elę, tak zwaną ciocię Elę, biorąc pod uwagę juniorskich piłkarzy. No i powiem taką rzecz, 13 sierpnia tego roku, idąc z żoną, będąc w Sieradowie, idąc taką długą trasę, prawie 20-kilometrową do chatki Górzystów, mijamy ławeczkę i Hania mówi do mnie: wiesz co, to jest ławeczka Henia Wróbla, zawsze tam siadaliśmy i tego dnia dodatkowo, choć to była druga rozmowa w tygodniu, rozmawiałem z Heniem. Ciężko było mu rozmawiać, ale kiedy powiedziałem: Heniu, Świeradów Zdrój, ciocia Ela, uśmiechnął się i nabrał pełnej werwy i ochoty do rozmowy. I ta rozmowa troszeczkę trwała. Każdą z rozmów kończyliśmy w następujący sposób. Ja do Henia: żegnaj mój kochany starszy kolego. Aż wreszcie pożegnaliśmy starszego kolegę na cmentarzu w Wilnikowie, gdzie spoczął obok swojej małżonki Elżbiety.
Mówił znawca historii Lecha Poznań Maciej Markiewicz. Dziękuję moim gościom za wspomnienia o znanych postaciach wielkopolskiego sportu, którymi mogliśmy się z Państwem dzisiaj podzielić. Na zegarze zbliża się godzina 21. To były Sportowe Zaduszki Radia Poznań. Program realizował Ryszard Wojtowicz. Przygotował i poprowadził Grzegorz Hałasik. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.